Gość Kalejdoskopu.
A naszym gościem jest inspektor Piotr Szymański, naczelnik zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Rozmowę poprowadzi Justyna Piekło. Witam was serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Porozmawiamy o tym, czym jest cyberprzestępczość i dlaczego jest tak ważnym i poważnym problemem. Wczoraj w Hiszpanii, Portugalii i Francji doszło do poważnej awarii sieci energetycznej, co z kolei spowodowało masowy brak prądu. No i przyczyny tego zakłócenia nadal nie są znane. Nie wiadomo też, kiedy awaria zostanie całkowicie usunięta. Jedną z hipotez jest cyberatak. Czy to możliwe?
No niestety tak, to możliwe. W każdym przypadku takiej awarii musimy brać pod uwagę również nieuprawnione działania osób z zewnątrz. Natomiast infrastruktura krytyczna jest bardzo dobrze zabezpieczona, więc skuteczne ataki na elementy infrastruktury krytycznej, całe szczęście, zdarzają się bardzo rzadko.
No dobrze, ale czy w Polsce na taką infrastrukturę krytyczną, państwową i administrację są realizowane właśnie próby zhakowania na przykład takich systemów? Jaka to jest częstotliwość?
Z całą pewnością takie próby są odnotowywane, natomiast działają odpowiednie organy państwa, które są odpowiedzialne za z jednej strony zabezpieczenie infrastruktury krytycznej, z drugiej strony za minimalizowanie takich ataków i ich skutków. Co do częstotliwości, no to całe szczęście, tak jak już powiedziałem, ilość takich ataków jest, skutecznych ataków jest znikoma.
Czemu służą tego typu działania? To ma służyć jakiejś destabilizacji, wprowadzenia jakiegoś chaosu w społeczeństwie, czy może, nie wiem, uzyskania jakichś korzyści w związku z tym?
Ataki na infrastrukturę krytyczną skutkujące zatrzymaniem świadczenia konkretnych usług, to przede wszystkim wpływ na funkcjonowanie państwa i na poczucie bezpieczeństwa obywateli. Tutaj podłoże finansowe jest jakby na drugim planie albo wcale nie istnieje.
Ataki na tę najwyższą sferę, tak to możemy określić, czyli infrastrukturę krytyczną, państwową i administrację, to jedna część, jeden rodzaj tychże cyberprzestępstw. Natomiast zagrożenia pojawiają się też w kontekście firm i przedsiębiorstw. I jaka tutaj występuje częstotliwość, no i jakiego rodzaju metody są stosowane przez cyberprzestępców?
W obszarze działalności gospodarczej tutaj już odnotowujemy dużo wyższą aktywność cyberprzestępców. Głównym podłożem tych przestępstw, no to już jest motyw finansowy. Ataki są różnorakie. Polegają z jednej strony na utrudnieniu lub uniemożliwieniu dostępu do usług lub do danych, takie jak ataki typu ransomware, gdzie sprawcy dokonują zaszyfrowania danych, a w zamian za ich odszyfrowanie żądają okupu. Kolejny rodzaj przestępstw to przestępstwa typu rozproszona odmowa dostępu, gdzie sprawcy generują ogromną ilość zapytań na urządzenia, wykorzystywanie doświadczenia tych usług, co w konsekwencji skutkuje brakiem możliwości świadczenia konkretnych usług drogą internetową. Tak jak powiedziałem, tutaj jest motyw finansowy. Z drugiej strony mamy do czynienia z oszustwami, konkretnie kierowanymi na konkretne przedsiębiorstwa, firmy. Przykładem takiego ataku jest atak typu Business Email Compromise, gdzie sprawcy podszywają się pod kontrahenta, wystawiają fałszywą fakturę i uzyskują w sposób nieuprawniony spore środki.
Jak często pojawiają się takie ataki na firmy, przedsiębiorstwa, na ich wewnętrzną infrastrukturę?
Co do częstotliwości, to trudno mi jest to określić, natomiast musimy sobie powiedzieć jasno, jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą, generujemy jakieś zyski, mamy kontrahentów, no tutaj musimy zachować najwyższą ostrożność i musimy uznać, że możemy być w każdej chwili obiektem takiego ataku.
Porozmawiajmy teraz o osobach indywidualnych i tego, na jakie próby cyberprzestępstw są narażone i po jakie najczęściej metody sięgają przestępcy.
Mówiąc o metodach, musimy przede wszystkim powiedzieć, że sprawcy, opracowując konkretną metodę przestępstw, kierunkują ją na konkretne ofiary. Zupełnie inne metody i zupełnie inne przestępstwa będą w odniesieniu do małoletnich użytkowników sieci. Zupełnie inne metody sprawcy wykorzystają w odniesieniu do dorosłych, świadomych użytkowników sieci, a zupełnie inne metody i zabiegi socjotechniczne w odniesieniu do seniorów.
W przypadku dzieci i młodzieży bardzo często mówimy o tym, co dzieje się w sieci, czyli o hejcie, ale też pedofilia to kolejny problem, który się pojawia w tej sferze cyfrowej, jeśli chodzi o zagrożenie dla dzieci i młodzieży.
Tak, dzieciaki najczęściej, tak jak to obserwujemy, trafiają do internetu nieprzygotowane. Bez świadomości zagrożeń, bez świadomości pewnej etyki. W związku z tym to, co zobaczą w pierwszym kontakcie, to powielają. Cyberprzemoc niestety jest wszechobecna w internecie i dzieci są na to podatne. Główne objawy tej cyberprzemocy to wykluczenie z grup, co w kontekście dzieciaków jest dużym problemem i często kończy się problemami związanymi z akceptacją i z funkcjonowaniem w środowisku, ale to są też znieważenia, pomówienia, różnego rodzaju zachowania agresywne. I temu musimy przeciwdziałać jako, z jednej strony jako policja, z drugiej strony we współpracy z instytucjami naukowymi, z organizacjami pozarządowymi, ze szkołami, z pedagogami. Uświadamianie dzieciaków, jak należy zachowywać się w sieci, jakie są skutki niewłaściwych zachowań, no to jest dosyć ciężka praca, musimy to zrobić w sposób systemowy. My na Podkarpaciu jako zarząd w Rzeszowie CBZC podpisaliśmy w tym kierunku porozumienie z podkarpackim kuratorem oświaty. Już bardzo aktywnie działamy w tym obszarze i mam nadzieję, że za jakiś czas zobaczymy efekt tego działania.
Szeroki wachlarz tych prób wyłudzenia danych, oszustwa jest stosowany w stosunku do dorosłych, bo tutaj mamy oszustwa inwestycyjne, związane na przykład z zakupami online. Dochodzi kradzież danych, wizerunku. Słyszymy też o oszustwach na tak zwany kod blik.
Tak, tych metod oszustw jest bardzo wiele. To jest w ogóle największa grupa przestępstw, które odnotowujemy jako policja, oszustwa. I metod ogromna ilość. Z jednej strony, tak jak pani redaktor powiedziała, kradzież tożsamości. Nasza tożsamość dzisiaj jest towarem w sieci. Możemy ją utracić w sposób zawiniony przez nas, gdy zbytnio zaufamy komuś, kto do nas napisze maila, kto do nas zadzwoni i podamy te dane, ale też bardzo często nasze dane trafiają do sieci w wyniku wycieków. Niestety niezawinione działanie przez nas, ale musimy w tym momencie podjąć działania, aby te nasze dane chronić. I w wielu przypadkach te skradzione dane są wykorzystywane również do innych przestępstw, oszustw na blika. Do blika sprawcy wykorzystują przyjęte konta, najczęściej nazwijmy to najsłynniejszym portalu społecznościowym, tak? Potem kierują prośby o pożyczkę w formie blika. Prosta metoda, ale z jakichś przyczyn dalej się na nią dajemy nabrać. Jeżeli chodzi o oszustwa transakcyjne, musimy uważać na fałszywe sklepy internetowe. Dobra weryfikacja sklepu internetowego, gdzie chcemy coś kupić, to jest podstawa naszego bezpieczeństwa.
Czyli jeżeli na takiej stronie internetowej na przykład nie widzimy pełnego adresu, nie ma kontaktu do tejże firmy, nie ma telefonów, adresów mailowych, to już powinniśmy być zaniepokojeni.
Tak, bezwzględnie. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest duży wachlarz metod płatności. Najczęściej te fikcyjne sklepy internetowe nie dają nam możliwości płatności przy odbiorze. I też nam się powinna ta lampka zaświecić w tym momencie. Kolejnym bardzo ważnym obszarem oszustw są oszustwa przy inwestycjach w waluty wirtualne. To jest bardzo duży zakres przestępstw, bardzo dużo postępowań wszczynamy w tym kierunku. Są to mechanizmy o zasięgu międzynarodowym. Tu dzięki bardzo dobrej współpracy z policjami innych krajów udaje nam się jako policji coraz częściej trafić na call center, z których sprawcy kontaktują się z naszymi pokrzywdzonymi i namawiają ich do tych inwestycji, w wyniku których tracą ogromne pieniądze. Takim przykładem jest wzorowa współpraca z policją ukraińską, gdzie udało nam się call center w Charkowie zamknąć, ale też już mamy osoby postawione przed sądem odpowiedzialne za platformy inwestycyjne sprzed paru lat.
To kryptowaluty. Seniorzy to szczególna grupa, na którą należy uważać i której trzeba też poświęcić dużo uwagi, jeśli chodzi o cyberprzestępstwa. Słyszymy o metodach oszustw na wnuczka. Kolejnym, myślę, że dużym zagrożeniem tutaj w przypadku seniorów jest też dezinformacja. Bardzo łatwo oszukać taką starszą osobę za pomocą różnych deepfake'ów, różnych filmików, informacji, które są nieprawdziwe.
Tak, seniorzy bardzo często dają się nabrać właśnie również na te oszustwa inwestycyjne, o których poprzednio mówiłem. Przywołała pani redaktor metodę stosowania deepfake'ów, fałszywa reklama, obietnica ogromnych zysków. To niestety, no i niestety niska świadomość zagrożenia sprawia, że bardzo często seniorzy idą w tą drogę inwestycji. Oszustwa pod legendą, na wnuczka, na policjanta, na prokuratora i inne, to też jest bardzo skuteczna metoda, jeżeli chodzi o seniorów. I w tym obszarze bardzo ważnym jest również właściwa informacja przekazana przez policję, instytucje lokalne do seniorów, aby ich uprzedzić, opisać metody i wskazać, przed czym mają się przestrzegać.
No i tutaj pojawia się takie bardzo ważne sformułowanie: higiena cyfrowa. Dzięki takiej higienie cyfrowej możemy sami zadbać też o swoje bezpieczeństwo.
Oczywiście, podstawowe elementy higieny cyfrowej to zasada ograniczonego zaufania. Nie podajemy naszych danych osobom, które mamy niezweryfikowane. Nie przekazujemy pieniążków w sytuacji, kiedy nie weryfikujemy odbiorcy tych pieniążków, ale też właściwe korzystanie z tych naszych urządzeń, właściwe zabezpieczenie naszego laptopa, smartfona, stosowanie wieloskładnikowych metod autoryzacji przy logowaniu do maila, do różnego rodzaju usług. To są te podstawy, które każdy z nas powinien znać.
Proszę sobie zapamiętać te zasady, one są bardzo istotne. Cyberhigiena, należy się do niej stosować bezwzględnie. Inspektor Piotr Szymański, naczelnik zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
A z naszym gościem rozmawiała Justyna Piekło i ta rozmowa po 9 na www.radiorzeszów.pl.